Witam was, kochani, i cieszę się, że mogę was widzieć i wierzę, że Bóg dzisiaj swoim duchem jest tutaj obecny poprzez swoje słowo. Również chce ukazywać dla nas swoją prawdę i przypominać nam to, o czym my wiemy, ale jak ludzie często zapominamy. Po prostu tacy jesteśmy. I czytając Biblię, możemy zauważać, że wielokrotnie Bóg powtarza się. Tak jakby powtarza się. Mówi to samo w jednym miejscu i w drugim. I nawet w następnym. I czasami możemy zastanowić się i pomyśleć, dlaczego tak jest. Przecież wystarczy raz. Wystarczy, ale nie dla każdego. I Bóg o tym wie. Bóg o tym wie. I dlatego mówi wielokrotnie. I nawet Boże Słowo mówi, że wielokrotnie i wieloma sposobami Bóg przemawiał kiedyś i przemawia dzisiaj również. Dzisiejsze kazanie, które miałem zaplanowane, tak się stało, że po powrocie z wczorajszego spotkania, które mieliśmy tam u nas, na naszym terenie, już dość późno było, po prostu tak odczułem, aby zmienić. I całe przygotowanie, które poświęciłem, sporo godzin, po prostu stanąłem przed faktem, że nie mam kazania. Zrozumiałem, że tamto kazanie muszę odłożyć. Odłożyć, że dzisiaj nie jest czas, aby tamto kazanie wygłosił. Jak Bóg pozwoli, myślę, że wygłoszę je w następną niedzielę. I Bóg wierzył, że zwrócił moją uwagę na to stwierdzenie, które jest tutaj pokazane. Przywieźcie mi go tutaj. Jest to tytuł dzisiejszego mojego rozważania i kazania. Właściwie nie mam żadnych notatek. Jedynie to, co będzie wyświetlone na ekranie. Zwróćmy się od razu do Bożego Słowa. I będziemy czytać Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, od 14 do 21 wersetu. I gdy przyszli do ludu, jest tutaj mowa o Jezusie i o Jego uczniach. Przystąpił do Niego człowiek, upadł przed Nim na kolana i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę. I przywiodłem go do uczniów Twoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając rzekł: O rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus. I wyszedł z niego demon. I uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A on im mówi: Dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: Przenieś się stąd tam, a przeniesie się. I nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. I czytając dzisiaj opis tego wydarzenia, wierzę, że Bóg chce przypomnąć nam to, co, o czym już wiemy. W jaki sposób ty i ja, w jaki sposób my powinniśmy postąpić, gdy doświadczamy jakiś trudny okres, gdy jakiś ból, jakaś trwoga, jakaś bezradność ogarnia twoje życie lub twój dom, twoją rodzinę lub twoich najbliższych czy twoich dzieci. Może to być choroba ciała, może to być choroba ducha. I z odczytanego fragmentu tego Pisma Świętego chciałbym, abyśmy zapamiętali i odświeżyli sobie w pamięci i odnieśli niektóre myśli, które zechcę pokazać, a ich jest 7. I abyśmy to odnieśli do swojego życia. Pierwszą myślą jest zwrócenie się człowieka ze swoją potrzebą do Jezusa. I 14 werset o tym tutaj mówi. I gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek. Jak często zdarza się, że my jako ludzie szukamy pomocy podczas trudności, podczas choroby, podczas zmagań, podczas jakiejś niewygodnej sytuacji dla naszego życia w różnych miejscach. Ja mówię o ludziach wierzących. Pomijam tutaj ludzi, którzy nie wierzą w Boga. Bo oni jak? W jaki sposób zwrócą się do Boga, skoro nie wierzą w Niego? Ale ogólnie większość ludzi wierzy w Boga. Wierzy, że On jest. Wierzy, że On jest potężny, wszechmogący. Wierzy, że On kocha człowieka i pragnie jego szczęścia. Ale jak często ci sami ludzie, którzy wierzą gdzieś tam wewnątrz, czy więcej, czy mniej, ale wierzą i nawet czasami wyznają, nie zdobywają się na odwagę, aby prosto przyjść i zwrócić się w tej swojej potrzebie do Jezusa. Niektórzy ludzie szukają ratunku czy pomocy w różnych źródłach. Czasami idą do człowieka i może być taka sytuacja, że niby jakaś pomoc się znajdzie. Ktoś niby w jakiś sposób pomoże. Ale dla człowieka, który wierzy w Boga, dla człowieka, który nie tylko wierzy w Boga, ale wierzy Bogu, powinno być coś więcej. W pierwszej kolejności, jako wierzący człowiek, podczas prób, doświadczeń, choroby, zmagań, trudności, kłopotów, upadków i wzlotów, burz i nawałnic, w pierwszej kolejności powinno to być w nas, że zwracamy się w prawidłowym kierunku. A więc zwrócenie się człowieka ze swoją potrzebą do Jezusa jest ważną myślą, o której wierzę, że wiemy. Ale kiedy popatrzymy na życie nasze, każdy na swoje życie, jak często my sami wielokrotnie zajmujemy tą pozycję i chcemy sami rozwiązać po swojemu. Chcemy sami zaradzić sobie. Chcemy sami pokonać ten problem, który nas gniecie, który nam przeszkadza, który gdzieś nas męczy i próbujemy. I jeszcze bardziej męczymy się aż do momentu, kiedy to, o czym wiemy, Duch Święty odnowi, odświeży w naszej pamięci, w naszym sercu i powie: już dosyć. Już czas, abyś przyszedł do źródła, do Boga, do tego, który wszystko może. A więc ten obraz, ta myśl jest tutaj ukazana w tym 14 wersecie, że kiedy Jezus przyszedł, przystąpił do Niego człowiek. Przystąpił ze swoją potrzebą. I myślę, że to jest bardzo fajny obraz i bardzo inspirujący każdego z nas, że kiedy mamy tą świadomość, że Jezus jest tutaj, że On jest w gronie tej społeczności, że On powiedział, gdzie was dwóch lub trzech będą zgromadzeni w imieniu moim, ja będę pośrodku. Ale również Jezus powiedział, że kiedy będziesz przechodził, co? Wodę, ogień, które oznaczają różne trudności i zmagania naszego życia. To co? Ogień, a nie woda. nas nie pokona. Świadomość to ta, że Bóg o mnie pamięta. Świadomość ta, że Bóg doskonale wie, co ja doświadczam. Świadomość ta, że Bóg czeka, abym ja do Niego przybliżył się i zrzucił ciężar i moje trudności, które mnie pokonują. Świadomość ta powinna zawsze przyświecać dla nas, gdy nam jest najciężej. Gdy znacznie większy ciężar jest, jak potrafimy unieść. I może to być różny rodzaj tego ciężaru. Akurat ten człowiek miał swój ciężar. Ciężar, jaki doświadczał w swoim domu. Druga myśl jest to ta, że padnięcie ojca na kolana przed Jezusem. I również ten 14 werset o tym mówi. Gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek i co? Upadł przed nim na kolana. Gdy przeżywamy jakąś potrzebę i trudności, to nie przychodzimy do Jezusa tylko w takiej formie i wyznajemy: ja wiem, Panie, że Ty wszystko możesz, a więc jeżeli chcesz, to uzdrów mnie. A więc tak lekko, mam to na myśli, tak jakbyśmy byli obojętni, co On zrobi z naszym problemem, w naszej trudności, w jaki sposób On nam pomoże lub nie. Wierzący człowiek ufa, zawsze wierzy i zawsze wyznaje, że modlitwa, moja prośba zawsze, nie tylko kiedyś, zawsze w każdej sytuacji będzie wysłuchana. Będzie wysłuchana. I dlatego warto zdobyć się na pokorę przed Bogiem, na padnięcie na twarz przed Nim. Jest to obraz, który pokazuje: Panie, Ty jesteś dla mnie wszystkim. Ja wszystko Tobie dziś oddaję. Ty jesteś moim jedynym ratunkiem, jedyną pomocą w moim utrapieniu. A więc padnięcie na kolana, ono pokazuje, że ten, do którego przychodzę, jest wielki, święty, wszechmogący i ten, który zawsze jest gotowy mnie przyjąć. I On, jedynie On jest godzien wszelkiej chwały. I wszystko, co On czyni, to czyni dlatego, że jest taki wspaniały i cudowny. Nie dlatego, że ja zasługuję, ale dlatego, że Jego łaska trwa na wieki. Że Jego miłość do mnie jest większa jak moja potrzeba. A więc padnięcie na kolana Ojca przed Jezusem. Ten obraz przypomina dla mnie i dzisiaj. Zachęca, inspiruje. Jeżeli masz problem, jeżeli masz trudność, jeżeli masz kłopot i nie możesz sobie poradzić, przerasta swoje możliwości i siły, nie ma lepszego wyjścia, jak uczynienie to, co uczynił ten ojciec. Przyszedł i padł na kolana. To padnięcie już wiele nam mówi. To padnięcie mówi: Panie, potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie w tej mojej trudności. Potrzebuję Ciebie w tej mojej chorobie. Potrzebuję Ciebie podczas burzy, która przechodzi w moim życiu. Potrzebuję Ciebie w moim domu. Potrzebuję Ciebie dla moich dzieci, dla moich najbliższych. Potrzebuję Ciebie. Dlatego padam przed Tobą i wyznaję, że Ty wszystko możesz. Trzecia myśl jest to, że jest pokazana tutaj pokorna prośba. Prośba ojca o zmiłowanie się nad chorym i dręczonym synem. 15 werset mówi: Panie, zmiłuj się nad synem moim. Zmiłuj się. Zmiłuj się. On tutaj, ten ojciec, nie wypowiada w swojej prośbie: Panie, Ty musisz uzdrowić mojego syna. Co czasami zdarza się dla niektórych wierzących, aby takie słowa wypowiadać przed Bogiem. Ten chory Ten ojciec za chorym synem, on nie wypowiedział takie słowa. Ale on wiedział, że Jezus jest łaskawym. Że Jezus jest miłosiernym. Że Jego zlitowanie nad człowiekiem, nad potrzebą serca tego ojca, to zmiłowanie Pana Jezusa jest większe. Jest większe jak potrzeba. Jest większe jak Jego słowa, które On by pięknie wyraził i opisał. On nie czynił tego, ale powiedział bardzo krótko i treściwie. Po prostu prosto, zwracając się do Jezusa, powiedział: Panie, zmiłuj się nad synem moim. Jest tu również pokazany obraz tego, abyśmy prosto, w prosty sposób, bezpośrednio przychodzili i mówili o swojej potrzebie Bogu. Zdarzyło się dla mnie, że słyszałem sam słyszałem modlitwę, która była połową wyrażeń, tak jakby tłumaczeniem dla Boga, co się stało, dlaczego i tak dalej. Nie to, że krytykuję, tylko dlatego, że często my jako ludzie nie rozumiemy do końca i nie potrafimy, aby przyjść prosto do Boga, który wszystko wie. I nim słowo przyjdzie na nasz język, nim wypowiemy to Bogu, Bóg już wie. Bóg wie. My jako ludzie nie musimy Bogu tłumaczyć. Bóg tego nie oczekuje. Boże Słowo nas nie uczy tego nawet i nie zachęca. Ale mówi: przyjdź takim, jakim jesteś. Przyjdź i wyznaj to, co czujesz. Swój ból, swoją potrzebę. I właśnie ten ojciec uczynił to w ten sposób. Rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim. On nawet tutaj nie wymienia siebie. A czy myślicie, że on nie miał bólu? Jako ojciec, patrząc się na syna? Ja jako ojciec, który mam akurat 4 dzieci, które już są dorosłe, wiem, chcąc, nie chcąc, odczuwam, przeżywam. I to oddziałuje na mnie, również i na was, wy, którzy macie dzieci. Czujemy to, co dzieci nasze czują. Jeżeli widzimy, że im coś się nie układa, jeżeli widzimy, że diabeł im podkłada nogę, jeżeli widzimy, że ten świat ich porywa w złym kierunku, czyż serce nasze nie boli? Jeżeli widzimy, że ich życie rozpada się, rodzinne, małżeńskie, i również nie doświadczają tego Bożego pokoju, Bożej radości, tak jakby wszystko im się źle układa, tak jakby wiatr ciągle wieje w przeciwnym kierunku w ich twarz, tak jakby ciągle idą pod górkę, nie mają żadnego westchnienia. I kiedy widzimy jako rodzice, jako ojciec czy matka, widzimy bliskich, syna czy córkę, na pewno nasze serce nie jest skamienieniem, ale czuje. I ja wierzę, że serce tego ojca również czuło. Ale on nie użalał się nad sobą: Boże, co mnie spotkało? On nie użalał się: Boże, Ty widzisz? Widzisz, co jest w moim domu? Ale on użalał się, prosząc Boga o zmiłowanie się nad synem. Prosto, bezpośrednio przeszedł do sedna swojej potrzeby. Jest to również pouczająca lekcja i przypominająca nam, abyśmy zawsze w taki sposób zwracali się do naszego Pana. Widzimy również tutaj pokorę w tej prośbie, pokorę tego Ojca, pokorę, która jest bardzo cenna w Bożych oczach i podczas naszych modlitw, a zwłaszcza osobistych modlitw przed Bogiem, o tym powinniśmy pamiętać, bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I ten ojciec z pokorą przyszedł i co? Nie był rozczarowany. Czwarta myśl, która jest pokazana tutaj w tym opisie, to jest to, że ojciec wyznaje, że uczniowie nie mogli mu pomóc i uzdrowić syna. W Biblii jest napisane, na przykład jeżeli ktoś choruje między wami, to co? To niech zawoła starszych zboru. Niech się Niech pomarzą olejkiem, pomodlą się i modlitwa sprawiedliwego uzdrowi. A jeżeli dopuścił się grzechu, to będą mu wybaczone i tak dalej. A więc Bóg obiera również i ludzi, aby modlili się za innych. Jest to Boży porządek. Jest to bardzo fajne i bardzo biblijne. Ale z drugiej strony, jak wiele ludzi, wierzących ludzi, ludzi, którzy wierzą w tego samego Boga, którzy wierzą, że ten sam Bóg jest tam, tam i tutaj, uważają i zachowują się w ten sposób, bo słyszą, bo gdzieś tam wieść dotarła, o, że jest jakiś człowiek, że jest jakaś osoba, bo jak on, jak ona, jak on się pomodlił, bo co? Bo jak on powiedział, jak on to uczynił, no, to coś niesamowitego się stało. Jest to niebiblijne. Wiele wierzących ludzi robi pomyłkę. Robi pomyłkę. I ta myśl pokazuje nam ten obraz. To nie znaczy, że ojciec nie miał prawa przyjść do uczniów. Przecież uczniów Jezus wyposażył. Wyposażył, aby szli, zwiastowali Ewangelię i uzdrawiali. Jest. To z jednej strony, to jest jedna strona tego obrazu. Ale druga strona obrazu jest to, jest pokazanie ludzka bezradność, ludzka bezsilność. Ojciec wyznaje, że uczniowie nie mogli mu pomóc i uzdrowić syna. Bardzo wyraźnie ten 16 werset pokazuje, przywiodłem go do uczniów twoich. Tutaj Jezus jest pominięty. Przywiozłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. Teraz ważne pytanie. Do kogo ja przyprowadzam, czy zwracam się w mojej potrzebie? Przyprowadzam moją potrzebę przed Boży tron. Do kogo ja przychodzę, mając nadzieję i ufność, aby nastąpiło uzdrowienie? Do kogo? Ja pamiętam, jeszcze kiedy byłem młody, z własnego doświadczenia powiem, że w moim gdzieś tam rozumie, gdzieś tam w takiej podświadomości był taki obraz. Jeżeli ta osoba się pomodli, jeżeli ta osoba położy rękę, to jest różnica w odpowiedzi. Jeżeli tamta osoba to uczyni. Taki obraz był we mnie, kiedy byłem bardzo młody. I pamiętam, kiedy akurat innego rodzaju miałem taką potrzebę i pragnienie przed Bogiem, o której Bóg wie. I kiedy pragnęłem, aby Bóg odpowiedział na pragnienie mojego serca i do naszego zboru, często tam w Polsce, w tamtych czasach, w tamtym okresie, przyjeżdżało sporo misjonarzy, ewangelistów, pastorów z innych krajów. My mieliśmy naszego pastora, który zwiastował i Bóg używał, ale on był nasz, miejscowy, zwykły brat i tak był traktowany. Ja pomyślałem, jeżeli akurat ten gość z Ameryki, no, albo Ameryka, jeżeli ten gość z Ameryki by był, jeżeli on by się pomodlił w mojej sprawie, to łatwiej by ta Boża odpowiedź przyszła. Było to moje zrozumienie. Bóg wie. Bóg wiedział dokładnie. I wiecie, co Bóg uczynił? I to wielką lekcją było dla mnie wtedy i od tamtego momentu bardzo mocno zapamiętałem. Bóg uczynił tak, że nawet nie było to podczas zborowego, niedzielnego nabożeństwa, gdzie dużo ludzi było obecnych w kościele. Ale było to na zwykłym, mniejszym nabożeństwie i to o charakterze młodzieżowym. Nawet nie był obecny ani pastor czy misjonarz z Ameryki. Nawet nie był obecny miejscowy pastor, ale młody brat, który wierzył i głosił tą samą Ewangelię. I ta sama Ewangelia ma moc. I ten młody brat nie był nawet takim wielkim kaznodzieją, dopiero początkującym, ale głosił. I podczas tego nabożeństwa, Boża odpowiedź przyszła do mego życia. I przeżyłem, doświadczyłem to, o czym nigdy nie zapomnę. I Bóg nauczył mnie, abym w pierwszej kolejności ufał Jemu, że On, jako Bóg żywy i święty, jest wszędzie obecny w tym samym czasie i ma moc użyć każdego, kogo zechce. Abym jako człowiek, jako wierzący już nowonarodzony, nie wybierał sam, samowolnie. Ty możesz pomodlić się za mnie, bo bardziej Bóg ciebie wysłucha. Ale abym nauczył się zgodnie z Bożym Słowem przede wszystkim zwrócić się do Boga. A Bóg niechaj zrobi i uczyni to, co do Niego należy. I to była moja lekcja. I dzisiaj właśnie ten czwarty punkt czy obraz, on tak jakby jest tego rodzaju treścią. Ojciec wyznaje, że uczniowie nie mogli mu pomóc i uzdrowić syna. Nie mogli, nie mogli. Dlatego, że ojciec zbyt mocną nadzieję być może położył na ludziach zamiast na Bogu, który może dokonać to według Jego woli i w taki sposób, w jaki ten ojciec nawet nie myśli. A przede wszystkim Bóg chciał, Jezus chciał nauczyć tego ojca, aby przyszedł w pierwszej kolejności zawsze do Jezusa. Piąta myśl jest to, że Jezus kieruje swoje słowo do proszącego Ojca i bezradnych uczniów. Jak ważną sprawą jest i uwagą, abyśmy rozpoznawali, kiedy Bóg mówi do nas. Bóg zawsze mówi, tylko nie zawsze my słyszymy. Bóg mówi do osoby, która przychodzi do Jezusa z potrzebą, ale również Bóg mówi do tych, którzy modlą się o potrzebę innych i są bezradni. Bóg mówi, jaka Boża mowa. Jezus powiedział, co? Przywiedźcie mi go tutaj. Przywiedźcie mi go tutaj. A więc przywiedźcie tego syna, który pomimo tego, co ojciec zrobił, że przyprowadził do uczniów, pomimo, że uczniowie chcieli, ale nie mogli, przywiedźcie teraz, przywiedźcie go tutaj. I kiedy Jezus mówi, przywiedźcie go tutaj, to Jezus nie mówi na darmo. Jezus wie, co się stanie. I z tego opisu czytamy poniżej i wiemy, co się stało. Kiedy Jezus mówi, przywiedźcie go tutaj, to w tym celu, aby dokonać to, co człowiek nie może. Aby pomóc temu ojcu i aby oglądał chorego, który stanie się zdrowym. Aby oglądał tego, który był zniewolony, aby był wolny. To ta myśl o tym mówi. Przywiedźcie mi go tutaj. Szóstą myślą jest to, że w odpowiedzi na potrzebę ojca proszącego za chorym synem Jezus uzdrawia syna i uwalnia od diabelskiego zniewolenia. Jezus zna przyczynę choroby, Jezus zna przyczynę problemu, dlaczego ten problem jest, dlaczego on przyszedł do naszego życia. On zna przyczynę i on tą przyczynę usuwa. Tą przyczyną akurat był duch, który zniewalał tego młodego człowieka. Uderzał w jego ciało, tak że on był chorym również i cieleśnie. To diabeł zniewalał tego syna, tego ojca. Co zrobił Jezus? Jezus zgromił go. Zgromił kogo? Zgromił ducha, który męczył tego syna, który go dręczył. I co? Wyszedł z niego demon i uzdrowiony został. Jeżeli człowiek nie zostanie uwolniony od tego, który jego dręczy, który jego prześladuje, od siły ciemności, od demona, który często ogarnia ludzką duszę. Jeżeli człowiek nie zostanie uwolniony, nie zostanie uzdrowiony. I tu Jezus bardzo wyraźnie tą prawdę powiada. Oczywiście chciałbym, abyśmy ostrożnie podchodzili, jeżeli widzimy, że ktoś zachorował czy chory, abyśmy po swojemu nie stawiali diagnozę, bo to już jest inny temat. Ale akurat w tym przypadku ten opis, to wydarzenie o tym mówi, co powiedziałem. Jezus wiedział przyczynę choroby. Jezus wiedział, dlaczego ten syn tak się zachowuje. Jezus wiedział. I dlatego Jezus uzdrowił go w ten sposób, że uwolnił go od presji demonicznej. Bardzo wyraźnie czytamy, że co? Zgromił go. To była pierwsza rzecz, co Jezus dokonał. Zgromił go. I co? I wyszedł z niego demon. A następną częścią było to i uzdrowiony został. I dlatego to, co powiedziałem, że bez uwolnienia nie ma uzdrowienia. Kiedy? Kiedy choroba jest wywołana przez tego, który dręczy. Okay? Następną myślą jest to, że Jezus ukazuje przyczynę bezradnych uczniów, odpowiadając na ich pytanie. Zawsze jest gdzieś przyczyna, jeżeli nie możemy zrobić to, co powinniśmy. 19 werset czytamy do 21. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić. A on im mówi. I tu jest pokazana pierwsza przyczyna. Pierwsza przyczyna. Dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. I teraz następna przyczyna, Jezus wyjaśnia tutaj, a ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Przez modlitwę i post. A więc pierwszą ważną rzeczą jest tutaj, jaka była przyczyna, że uczniowie byli bezradni, a jednak powinni uczynić to. Przyczyną była ich niedowiarstwo. Niedowiarstwo człowieka jest przyczyną. To tak jakbyśmy prosili, Panie, pomóż dla mnie, wesprzyj mnie, uzdrów mnie. A za jakiś moment, jeżeli nie widzimy rezultatu, to mówimy, ja wiedziałem, że tak będzie. Słyszałem taką wypowiedź, że jeden człowiek, taki gorliwy, młody, wierzył, że Jezus wszystko czyni, że On uzdrawiał, częściowo miał tą świadomość i wiedzę o tym i wyszedł na ulicę, idzie po ulicy, spotyka tam na skrzyżowaniu człowieka akurat chorego. Dość widać jego chorobę, bo jest pokrzywiony czy jakiś kaleka. A więc to nie było, że ból głowy, który trudno rozpoznać i nie wiadomo, czy człowiek chory, czy zdrowy, ale to było znaczne jakieś nieszczęście tego człowieka. I on zobaczył, stanął i zaczął się modlić za niego. Panie, uzdrów tego człowieka. Od razu tak, prosto, ale tak dynamicznie. Tak jakby był jakimś przywódcą wojskowym. Nie było żadnego padnięcia przed Jezusem. Nie było żadnej pokory w tym wyznaniu. Ale tak dość głośno, szorstko, odważnie, tak trochę można powiedzieć, no, nawet nie po ludzku, już nie mówiąc nie po Bożemu. Panie, uzdrów tego człowieka. Ale ten człowiek dalej stoi. Tak jak było, tak jest. I ten, który się modlił, aż w końcu go ruszyło. Panie, uzdrów go! I zaczął krzyczeć. Krzyczeć nie wiadomo na kogo. Ten chory jemu nic nie zrobił. Nikogo tam nie było, tylko ten chory i on. I zaczął krzyczeć. Być może ktoś tam dalej przechodził i widział i obserwował. On zaczął krzyczeć. Panie, ty musisz to zrobić. I zaczął już rozkazywać. I dalej nic się nie stało. I po jakiejś chwili ręką machnął, poszedł i mówi, wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. A więc to nie jest modlitwa. Bóg nie może takiego człowieka użyć i nie posłuży się nim ze względu na swoją, można powiedzieć, dobroć i łaskę i wierność i sprawiedliwość. Bóg nie postępuje w ten sposób. Bóg jak zechce, to nawet oślicę użyje. Tak, jest. Ale która nie przychodzi przed Boga w taki sposób. A więc jest to nieprawidłowe. A więc kiedy modlimy się, musimy wierzyć. Musimy wierzyć. Zresztą Boże Słowo bardzo wyraźnie nam mówi. Przecież co mamy się spodziewać, jeżeli przychodzimy do Boga i prosimy, a nie wierzymy? Przecież Bóg wie o tym. Bóg wie. Sami siebie po prostu narażamy na wstyd i hańbę. A więc bardzo ważną myślą jest, abyśmy zrobili to w takiej kolejności, jak tutaj ten opis pokazuje. I teraz z wiarą powinniśmy to zrobić. Z wiarą. I co? I również umieć i zdecydować, aby założyć post i modlitwę. Niektóre sytuacje są bardzo trudne, nie tylko dla tego, który chory jest, czy opanowany przez demona, ale również dla tych, którzy chcą jemu pomóc. I nie pomogą, jeżeli te dwa warunki nie będą spełnione. Jest to dzisiaj pouczająca lekcja dla nas. Ja wierzę, że Bożą wolą jest, aby Kościół doświadczał i oglądał Bożą łaskę i Bożą moc. I Bóg chce okazywać, Bóg chce używać, ale tych, którzy są pokornego serca, którzy są posłuszni Bogu, którzy w Boży sposób chcą to czynić ze względu na Bożą chwałę, na Boga, który dostojny jest chwały wszelkiej, nie ze względu na tylko moje dobre niby chęci czy taki duchowy zryw. A więc jest bardzo ważną lekcją. Jaka przyczyna może być? Niedowiarstwo i brak modlitwy i postu. Ja zachęcam dzisiaj, zachęcam włączając siebie i wierzę, że każdy z nas ma potrzebę przed Bogiem. Być może nie taka potrzeba, nie taka sytuacja, o jakiej czytaliśmy, ale chciałbym dzisiaj zachęcić, jeżeli być może nie masz takiej sytuacji i nie masz tego rodzaju potrzeby, ale być może ktoś drugi obok ciebie ma. Ja chciałbym dzisiaj szczególnie zachęcić i zaapelować, abyśmy bardziej zaczęli się modlić za nasze domy, za naszych dzieci, którzy do dzisiaj, do dnia dzisiejszego jeszcze nie oddali się Bogu. Ja nie mówię, czy oni wierzą, czy nie, ja pomijam ten temat, nie o to dla mnie chodzi, ale dzisiaj nie służą Bogu, nie służą Bogu. I tak jak opis tego wydarzenia ukazuje ojca, który miał tego rodzaju potrzebę, i wstawiał się, przyszedł do Jezusa, zwrócił się do Niego. Z początku szukał pomocy u uczniów. Nie dało to rezultatu. Później przyszedł do Jezusa. Przyszedł, padł i tak dalej. I dzisiaj chciałbym zachęcić, zainspirować każdego z nas, a zwłaszcza tych, którzy mają tego rodzaju potrzebę. Ja mam moich dzieci. Niektórzy z was mają swoich. Różna sytuacja jest w naszych domach. Chciałbym też powiedzieć i poprosić was, również braterstwo Pierzchałów, niektórzy z was znają. Ich syn również ma szczególną potrzebę. Bóg wie, być może na dzisiaj nie jest wskazane, abym mówił publicznie, ale Bóg zna. I to jest potrzeba nie tylko o syna, ale również o jego rodzinkę, którą tworzy, bo ma żonę, ma dwoje dzieci małych, jak również to się udziela rodzicom. Wczoraj też wieczorem modliliśmy się w tej sprawie i w innych sprawach, jak również w poprzedniej soboty. Ale dzisiaj chciałbym zwrócić się z prośbą do was. I chciałbym zachęcić was. Jeżeli wasz dom, jeżeli twoja żona, jeżeli twoja córka, jeżeli Twój syn, jeżeli bliska osoba dla Ciebie jeszcze dzisiaj być może jest zniewolona grzechem, zniewolona przez diabła, który dręczy, który odciąga, być może nie zachowuje się w ten sposób, jak akurat ten chłopak, który różne rzeczy wyrabiał, szedł w wodę, w ogień i tak dalej, ale być może po prostu żyją swoim życiem. Moją prośbą jest, abyśmy dzisiaj, i moim apelem jest, abyśmy dzisiaj jako Kościół zaczęli modlitwę za naszym domem, za naszymi najbliższymi. Halleluja. Jeżeli jesteś tą osobą, że masz tą potrzebę, również zachęcam Ciebie, otwórz się przed Bogiem i uczyń tak, jak uczynił ten ojciec. Halleluja. Może powstańmy do modlitwy i zechciejmy zanosić modlitwy, a szczególnie właśnie w tej sprawie, o których wspomniałem. Boże Święty, my przychodzimy przed Twój tron. My przychodzimy jako Twoje dzieci. My przychodzimy i dziękujemy Tobie, że nas znalazłeś. Znalazłeś w tym świecie i pozyskałeś dla siebie. I dzisiaj należymy do Ciebie i Tobie służymy. Ale Panie, kiedy spoglądamy na naszych najbliższych, kiedy patrzymy na nasze dzieci dorosłe, które nie garną się do Ciebie, które są pod presją grzechu, zła i żyją swoim życiem. Panie, serce nasze boli i chcemy uczynić podobnie jak ten ojciec, który widząc chorego swojego syna, dręczonego przez diabła, on zwrócił się do Ciebie. On przyszedł, padł przed Twoim tronem, upadł na kolana i wołał, prosił, w pokorze to czynił, wypowiadał, zmiłuj się nad moim synem. Panie, dzisiaj my prosimy Ciebie za nasze rodziny. Prosimy Ciebie za każde dziecko. Prosimy Ciebie, Ojcze, abyś swoją łaską i duchem spoczął, przemówił, ogarnął. Halleluja, zmienił. Ty jesteś dobrym Bogiem, Bogiem miłości i Bogiem łaskawym. Panie, Ty szukasz, szukasz i chcesz odnaleźć tych, co zginęli. I w tym gronie, w tym gronie ludzi zagubionych, jak wiele naszych bliskich, naszych dzieci, tych, których kochamy, oni się tam znajdują. O Panie, okaż Twoją łaskę, zlituj się nad naszym domem, zlituj się nad córką, nad synem, zlituj się nad żoną, zlituj się nad mężem, jeżeli ktokolwiek z nich jeszcze nie poznał Ciebie. O Panie, prosimy Ciebie, okaż Twoją łaskę. Halleluja, błagamy Twojego oblicza. O Panie, do Ciebie się zwracamy. Ty jesteś odpowiedzią na nasze modlitwy, na nasze pragnienia, na nasze westchnienia. Również dołączam się do prośby Braterstwa Pierzchałów i my jako Kościół dzisiaj tutaj na tym miejscu. Również modlimy się w sprawie ich syna i tej sytuacji, o której Ty wiesz najbardziej. O Panie, wyjdź naprzeciw. O, uczyń to, co Ty zamierzasz. O Panie, zmień tą sytuację dla Twojej łaski i dla zbawienia. O, dla zmiany, którą oczekują od Ciebie. W imieniu Jezusa okaż Twoje zmiłowanie i okaż Twoje zbawienie. Halleluja. Halleluja. Panie, spraw, abyśmy oglądali naszych najbliższych, nasze dzieci, tych, halleluja, których Ty pragniesz zbawić, abyśmy oglądali, że służą Tobie, że należą do Ciebie, że wyznają Jezusa, że przyjmują Go jako osobistego Pana i Zbawiciela i służą Jemu. O Panie, prosimy Ciebie w tym celu i oddajemy na nowo. Halleluja. Każde dziecko i cały nasz dom w Twoje ręce. i niechaj Twoja łaska objawi się, i niechaj Twoje zbawienie, niechaj Twoja pomoc przyjdzie do każdego domu. I niechaj modlitwa każdego ojca i matki, każdego, który wstawia się za najbliższą osobą, niechaj będzie wysłuchana przez Ciebie w imieniu Jezusa. Niechaj tak się stanie. Amen. Amen.